będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, w ich części pierwszej telewizyjnej, jak w każdą środę. I witam również naszych gości, dzisiaj wielu gości, duża grupka gości, cała rodzina.
Serdecznie.
Już mówimy, kto to jest. To są Państwo Łopacińscy i teraz tak, koło mnie siedzi, nie, zaczniemy od mamy może.
Dobrze.
Mamusia. Ma na imię Eliza.
Witam serdecznie.
Witamy. Tatuś Wojciech.
Cześć Boże.
Córa tutaj siedzi obok mnie, Łucja.
Tak.
Czy Lucia?
Łucja.
Łucja będziemy mówić.
Lucia to zrobiła.
Kiedyś
Łucja.
Była Lucia, teraz Łucja. I syn, imiennik taty, ale to jest Wojtek. Tato Wojciech, a syn Wojtek.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A więc Państwo Łopacińscy. I temat naszych rozmów z naszymi gośćmi, z naszymi bohaterami, tak możemy powiedzieć. Bo będą mówić troszkę o sobie. Bardzo ciekawe rzeczy, drodzy Państwo. Temat brzmi o rodzinna wyprawa dookoła świata. Taki temat dzisiaj Państwu proponujemy i chcemy posłuchać, jak to wszystko wyglądało. No i moje pierwsze pytanie, drodzy nasi goście, drodzy Państwo. Co wy najlepszego robicie? Jak tak w ogóle można? Dom, praca, szkołę mają dzieci, a wy sobie jedziecie dookoła świata.
No właśnie, przez chwilę można pomyśleć, że jesteśmy patologicznymi rodzicami, bo postanowiliśmy z żoną
mocne słowo,
zabrać dzieci ze szkoły, zabrać im rok życia przecież, tak?
Wycięty z życiorysu, tak Lucja?
Tak, ale ja myślę, że to wszystko zaczęło się przez brak czasu, ponieważ mój tata i moja mama cały czas pracowali, a najbardziej tata cały dzień spędzał w biurze, później wracał do domu i był praktycznie z nami 40 minut i musiał wyjeżdżać z domu znowu do pracy, więc nie mieliśmy tego kontaktu rodzinnego. I w pewnym momencie razem z rodziną postanowiliśmy się zatrzymać i pomyśleć, co się dzieje z nami. Dlaczego nie możemy wyjść sobie na spacer? Dlaczego nie mamy na to czasu? Dlaczego nie wiemy, co kupić sobie na urodziny, bo siebie nie znamy? I właśnie to był taki moment, kiedy powiedzieliśmy stop i że chcemy to zmienić. I dlatego...
Jaki dłuższy spacer wam z tego wyszedł?
Ale to było na początku tak, że nigdy, na początku w ogóle nie było pomysłu o podróży dookoła świata. Na początku to przecież było miesiąc...
Kilka miesięcy, dwa, tak.
Tak, i później jak już rodzice sobie tą mapę świata przeglądali, gdzie pojedziemy, pomyśleli, że przecież to jest za mało. 2 miesiące na przykład pojechanie do jednego, na jeden kontynent, no to co byśmy zobaczyli przez te 2 miesiące? I tak później było pół roku i na końcu zatrzymał się na rocznej podróży dookoła świata.
Bo chcieli być wszędzie rodzice po prostu, nie tylko
tak,
w dwóch krajach, tylko wszędzie.
Wszystko zobaczyć. Tak naprawdę...
Dodam, panie Wojciechu, że do naszym telewizjom powiem, drodzy Państwo, że będzie w czasie naszego programu będzie konkurs z nagrodami, którą tą nagrodą będzie książka naszych gości, opis ich podróży, taki dziennik z podróży, takie coś takiego, więc bardzo ciekawa książka z ilustracjami. Tutaj mam tę książkę przed sobą. Pokażemy może tutaj książkę, nagrodę, tak, żeby zachęcić Państwa. A mówię to po to, żeby słuchać naszych rozmów, bo będą nasze pytania konkursowe, będą związane z naszymi tutaj rozmowami o podróży naszych gości, a więc zapraszamy do słuchania. Książek mamy niestety tylko 3, a więc no też tym bardziej dreszczyk emocji będzie tym większy. Kto te książki wygra? Warto, bo przeglądałem, część czytałem, warto, bardzo ciekawa książka i bogato ilustrowana z różnymi jeszcze tutaj takimi kodami QR. Młodzi wiedzą, co to jest kod QR.
QR,
tak?
To się najeżdża telefonem i przekierowywuje cię w filmik z naszej wyprawy.
Mamy wewnątrz zdjęcie z wyprawy, z jakiegoś tam kraju, obok ten kod i się włącza jeszcze filmik z tym miejscem związany.
Tak.
Taka książka, proszę Państwa, jest do wygrania 3 razy. Warto nas słuchać. A więc ten spacerek, który miał być na początku, tak?
Zmienił się w podróż.
Ja chciałem córce dopowiedzieć, że u genezy decyzji o tej rodzinnej wyprawie dookoła świata było też takie pragnienie realizacji marzeń. Myślę, że każdy z nas, tutaj siedzących w studiu, myślę, że każdy z telewidzów, gdzieś w głębi ma jakieś marzenie. I to marzenie często wydaje się każdemu z nas bardzo nieosiągalne, bardzo dalekie. Takie marzenie, które tak naprawdę pewnie nam nie uda się zrealizować. I my mieliśmy z żoną takie marzenie. Chcieliśmy wspólnie, razem z dziećmi przeżyć rok, pokazując im świat, pokazując, jak wygląda wieloryb, podglądając lwa, biegając bosymi stopami po pustyni, albo patrząc, jak wygląda prawdziwy lodowiec, wielki, wielki lodowiec. I myślę, że właśnie znaleźliśmy gdzieś w naszych sercach taką odwagę, żeby te marzenia nasze zrealizować. I to było też piękne. Myślę, że będziemy o tej wyprawie pamiętać do końca życia.
A to była nagła decyzja, czy ktoś, nie wiem, Wojtek wstał rano, tak, i przy śniadaniu mój tata, mama, jedziemy jutro dookoła świata?
Nie, to była taka decyzja bardziej chyba wspólna. No, to oczywiście dużą rolę odgrywała decyzja rodziców i to, że zaproponowali nam, żeby, czy chcemy z nimi pojechać.
Ich pomysł, tak?
Też musieliśmy się zgodzić.
Ja myślę, że najbardziej to był pomysł naszej mamusi, ponieważ to ona pojechała.
To jest ta winowajczyni.
Tak, to jest winowajczyni.
Tak, rodzice mieli problemy małżeńskie.
No, to miał być
tata wysłał mamę do Indii i powiedział, jak niech tak się ze mną będziesz kłócić, to do Indii wyjeżdżasz.
Tak, i zostaniesz tam.
I kupił bilet i mama poleciała sobie do Indii bez biura podróży. I ta Indie pozwiedzała i nagle po miesiącu obudziła się z powrotem wielka miłość. Powrócili do siebie w tych Indiach.
Tata.
I zaczęli zwiedzać ten kraj właśnie bez biura podróży, jedząc na ulicy, oglądając te zabytki, poznając ludzi. I pomyśleli, że chcemy to pokazać naszym dzieciom. Tak mam nadzieję, że tak pomyśleli.
Dokładnie. Tak
Wojtek to już wszystko opowiedział, jak to było. Idealnie.
Tak. A Łucja napisała w tej książce, bo to jest książka Łucji, ta tutaj, którą chcemy Państwu wręczyć, tak. Tej młodej tutaj panny, która obok mnie siedzi, określiła w tej książce swoich rodziców crazy rodzice. To są moi rodzice, szaleni rodzice. Tak?
No bo ja na początku myślałam, że mój tata to w ogóle jest taki bardzo taki poważny mężczyzna, który nigdy nie zaszaleje, nie zrobi czegoś takiego, co mnie zadziwi. A tu jednak wszystko się zmieniło w tej podróży, bo nawet mnie zadziwił, kiedy na przykład w czasie jechania autobusem wyjął komputer i wszyscy nie wiedzieli, co to jest komputer i się patrzyli. Albo dużo innych rzeczy, które mogłam doświadczyć razem z tatą w tej podróży.
A, to z tym autobusem. Tak, wysiedliśmy z samolotu i jechaliśmy tym autobusem. Tata otworzył, tam sprawdzaliśmy, gdzie pojechać. I dojeżdżamy na nasze miejsce i tam pani mówiła, słuchajcie, ale nie jechaliście do mnie takim czerwonym autobusem, bo to bardzo niebezpieczne jest, to nie można takim jeździć. Mówimy, no tak, jechaliśmy takim czerwonym, ale słuchaj, bo się zgubiliśmy, jak jechaliśmy do ciebie, musieliśmy sobie sprawdzić trasę. I tata otworzył wtedy ten laptop i mówi, ojejku, a to zaraz nas okradną na pewno.
Nic takiego nie było.
To już mamy takie tutaj flesze, już przebitki z tych waszych podróży, ale drodzy, w ogóle jak to się robi, że no, mieliście pracę, wy mieliście szkołę i co? I tak można to wszystko zostawić i pojechać w Shinoda? Jak to się organizuje taki wyjazd? Bo wielu nas może słucha teraz osób, też może mówią, o, zazdrościmy im, ale no nie da się, no bo właśnie, bo życie to jest życie, proza życia. Jak tę prozę życia jednak opanować?
Jak się chce, można wszystko.
No to tak się mówi ładnie, tak, ale teraz w praktyce.
Oczywiście dzieci w Polsce obowiązuje edukacja i tak naprawdę nie można nie uczyć dzieci. Więc, ale można przyjść na taką naukę domową. I my właśnie tą drogę wykorzystaliśmy. Zgłosiliśmy się do dyrekcji szkoły, zgłosiliśmy się do poradni pedagogiczno-psychologicznej z pismem, że chcemy odbyć taką podróż i czy właśnie kurator wyraża zgodę. Skończyło się to tym, że dzieci przeszły specjalne testy w poradni, na podstawie których pozwolono nam edukować naszą młodzież podczas podróży. Oczywiście jak wróciły, podeszły do egzaminów.
Czyli były lekcje codziennie w czasie podróży gdzieś?
No. Staraliśmy się tak robić, żeby
opowiadać. I sto z książek w plecaku też?
Nie mogliśmy wziąć żadnych książek ze sobą. Mieliśmy płytki, mieliśmy w komputerach wiadomości, dlatego że podróżowaliśmy tak naprawdę z plecakami. To była podróż do ludzi, to nie była podróż do hoteli. Tak naprawdę cały dobytek mieliśmy w plecaku i byliśmy spakowani w tym plecaku na cały rok. Więc zupełnie żadnych ciężarów nie mogliśmy dźwigać.
No było ciężko czasami się uczyć, ale staraliśmy się, wiadomo, że warunki, gdy się zdobywa Kilimandżaro czy sześciotysięcznik w Boliwii, nie pozwalają zawsze na jakąś naukę. Ale
może na naukę geografii wtedy.
Tak, powiedzmy, bo teraz nauka geografii w szkołach to raczej liczby są, aniżeli uczenie się o świecie. Ale no, myślę, że i tak pomimo tego, że nie poznaliśmy tego książkowego świata tak mocno, to na pewno to, co zobaczyliśmy w podróży, to, co doświadczyliśmy, tyle, ile historii ludzi poznaliśmy, dało nam trzykrotnie więcej doświadczenia życiowego i na przyszłe życie i myślę, że o wiele lepiej na tym wyszliśmy.
To zaraz o tym sobie powiemy, o tych ludziach, o tych sytuacjach, bo tego jest no miliony na pewno. A z pracą tak można było pracę zostawić na rok i sobie pojechać?
Ja miałam to szczęście, że mogłam wziąć urlop bezpłatny, roczny, a niestety mój małżonek położył papier. No coś za coś.
Ja zostawiłem 10-letnie miejsce pracy, miejsce, w którym przez 10 lat pracowałem, dla tej wyprawy. Myślę, że marzenia zawsze mają jakiś swój koszt, tak? Tak jak powiedziałem na początku, one w momencie, kiedy zaczynamy myśleć o marzeniach, one są nierealne, ale kiedy zaczynamy do nich się zbliżać, to oczywiście mamy koszty, żeby je zrealizować, ale też stają się z dnia na dzień bardziej realne do realizacji. I cóż, no, zmieniłem życie, przyjechałem. Tak, dokładnie.
No dobrze. Ile trwało od samej idei, od narodzenia się pomysłu do waszego wyjazdu? Ile to dojrzewało to wszystko?
Myślę, że docieraliśmy się przez 3 lata przed wyprawą. 3 lata szukaliśmy kontaktów, szukaliśmy fajnych kontaktów do księży misjonarzy, szukaliśmy kontaktów do Polonii, zwracaliśmy się z pismami do polskich ambasad, szukaliśmy ciekawych miejsc, szukaliśmy rodzin, lokalnych rodzin, które nas przyjmowały, bo myślę, że bardzo mocno trzeba powiedzieć o tej wyprawie, że to nie była wyprawa z jakimś wielkim budżetem, z wielkimi pieniążkami.
I nie była do hoteli.
I nie była przede wszystkim do hoteli. My 184 noce w tej wyprawie spaliśmy u ludzi w domach. U ludzi, których po prostu poprosiliśmy albo w sposób bezpośredni, albo przez internet, albo korzystając przez jakieś inne źródła czy kontakty, poprosiliśmy o pomoc. Tak trudno w dzisiejszych czasach nam zapytać nieznajomego człowieka o pomoc. My chcieliśmy też tego dzieci nauczyć, żeby miały odwagę stanąć twarzą w twarz drugim człowiekiem i umieć z nim rozmawiać i znaleźć w sobie siłę, aby poprosić drugą osobę o pomoc. 80 razy spaliśmy w kościołach. My to nazywamy podniosłe noce, bo docieraliśmy do wspaniałych księży, do wspaniałych lokalnych kapłanów, do sióstr zakonnych, które nas przyjmowały, które otwierały serce.
Byli często Polacy, nie zawsze pewnie.
Nie zawsze. Oczywiście większość to byli polscy duchowni, ale też docieraliśmy do lokalnych księży. W Afryce już wiele parafii jest takich, które są prowadzone już tylko przez lokalnych kapłanów. Korzystaliśmy z różnych naprawdę źródeł. Ja kończyłem Uniwersytet Mikołaja Kopernika, więc poprzez Stowarzyszenie Absolwentów UMK również dotarliśmy do kilku absolwentów, którzy nas otworzyli dom, drzwi i nas przyjęli u siebie, czy w Afryce, w RPA, czy
w Meksyku.
W Azji też.
Także czasami też zwracano się do nas poprzez internet, po prostu na jeden z portali społecznościowych, gdzie pokazywaliśmy nasze wiadomości, gdzie pisaliśmy bloga na stronie internetowej, bezpośrednio pisano do nas. Słuchajcie, jak będziecie w tym kraju, to koniecznie odwiedźcie moją ciocię, bo ona mieszka w Buenos Aires i czeka na was. No dobrze, no to
tak,
jedziemy.
Tak Boże Narodzenie spędziliśmy właśnie.
Albo sposoby na Lusie.
Albo mieliśmy taki sposób na Lusie, kiedy już wszystko zawiodło. Nie było jakiegoś kościoła, nie było żadnej rodziny. Nikt w internecie nie odpowiedział na prośbę o nocleg. Padał deszcz, więc nawet nie było dobrego miejsca, żeby rozbić namioty, bo jeszcze właśnie to trzeba powiedzieć, że przynajmniej z 40 nocy w tej wyprawie spędziliśmy w namiotach, no to wtedy mieliśmy ostatni sposób, na Lusie.
Co to znaczy?
My śmialiśmy się.
To jest Lusia.
A mianowicie Lusia wtedy była taką małą blondyneczką, bo przecież to było 4 lata temu, więc była mała, rozkoszna, blond włosa dziewczynka, teraz już mniej rozkoszna. Okay. I Lusia szła przodem, my za nią z tymi ciężkimi plecakami. Lusia też zawsze miała bardzo, bardzo ciężki plecak, bo dźwigała 4 śpiwory nasze. I ludzie podchodzili do niej. Cześć, słuchaj, kim jesteś? Co ty tutaj robisz, tak? Pada deszcz, jest nieładna pogoda. A chodzę tutaj, jestem z rodziną, podróżuję. Szukamy właśnie noclegu. No i czasami na Lusie nam się udawało znaleźć wspaniały nocleg.
I to była podróż dookoła świata, tak? Udało się wam cały świat objechać, okrążyć, tak?
Tak, byliśmy w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej, byliśmy w Afryce i poprzez Azję wróciliśmy do Europy. Tak naprawdę pokonaliśmy 119 tysięcy kilometrów, 60 razy przekraczaliśmy granice, 42 kraje. i milion Ufnik, przygód.
Oceany i wszystko, tak.
Byliśmy na środku świata, na końcu świata. Dotarliśmy, można powiedzieć, dalej niż koniec świata, bo jest taka miejscowość w Argentynie, która nazywa się Ushuaia. Ona reklamuje się The End of the World, koniec świata. A my pomyśleliśmy sobie, łopacińscy muszą pojechać dalej, nie tylko do koniec świata. I przepłynęliśmy kanał Bigla takim małym pontonem i znaleźliśmy się po chilijskiej stronie kanału w miejscowości, która nazywa się Puerto Williams. I to jest miejscowość, która już naprawdę jest najbliżej położoną miejscowością, w której na stałe mieszkają ludzie, przed Antarktydą. Dosłownie kilka godzin promem dzieli Puerto Williams od Antarktydy. I tam, pamiętam zdziwienie, jakie przeżywaliśmy, bo weszliśmy do piekarni i mówimy do tego piekarza, słuchaj, ty pracujesz w ostatniej piekarni na świecie. Weszliśmy do jakiegoś sklepu, słuchaj, ty jesteś sprzedawczynią w ostatnim sklepie na świecie. A oni, i co ty się czujesz? Byliśmy tacy podekscytowani. Mówią, nic, normalnie, no sprzedaję bułki, sprzedaję mleko. Ja tu po prostu żyję. I tak pomyśleliśmy sobie, że można przeżyć to życie, a można go w ogóle nie zrozumieć. Można być w pięknym miejscu, a tak naprawdę nie wiedzieć, że jesteśmy w czymś pięknym. Jesteśmy częścią wspaniałego świata.
To tam jest ta książka, jeszcze o której cały czas tutaj myślimy i będziemy do niej wracać, nosi tytuł bardzo ciekawy. Zabrałam brata dookoła świata. Taki rymowany. Jej autorką jest Łucja, czyli Lusia, oraz cała rodzina. Wojtek, Eliza i Wojciech Łopacińscy. Zabrałam brata dookoła świata. Bardzo ładny tytuł i równie ładna książka zawarta.
Tak, ten tytuł książki też...
To jest brat, zabranie. Ten tytułowy brat.
Dzień dobry. Ten tytuł książki też nawiązuje jakby do tego, że no, Lusia przez to, że była najmniejszą uczestniczką tej wyprawy, niejako ona dała nam zgodę na tą wyprawę, ponieważ no, w momencie jakby zaczęła płakać, jakby zaczęła, potrzeba byłaby jakaś większa powrotu do domu, musielibyśmy wrócić, a jednak Lusia, dzielna dziewczynka, podróżowała z nami z tym swoim plecakiem, z śpiworkami, chodziła, łapała nam noclegi na Lusie. I dzięki niej też podróżowaliśmy, ale ona też nam dawała takie, myślę, spojrzenie może oczami tej mniejszej części rodziny na świat, że może to, że jedziemy gdzieś do jakiegoś kraju, nie polega tylko na oglądaniu zabytków, muzeów, ale też jedzeniu jakichś prostych rzeczy, jedzeniu z ulicy, od ludzi, tak jak my właśnie jedliśmy.
Wy poznawaliście świat od podszewki.
Tak,
nie poznawaliśmy świat od turystycznej, ale tak...
Od podszewki. Jedliśmy na ulicach, w barach, gdzie pani, zanim nam dała talerz, przetarła go jakąś tam szmatką, gdzie 300 talerzy przed nami już przetarła. W każdym razie, no raz też tak było na przykład, że zjedliśmy w restauracji w Gwatemali, taki pan nas tam zaprosił i wtedy mieliśmy wszyscy zemstę faraona i w autobusie, no to było trudne.
No przy czym trzeba powiedzieć, że całe jakieś tam 2 tygodnie jedliśmy w tych takich właśnie restauracjach na dworzu, gdzie wszyscy lokalnie jedzą za najmniejsze pieniądze. No i przyjechaliśmy do pewnego pana, którego nocowaliśmy i on chciał nas zaprosić i do takiej bardzo ładnej restauracji. Pierwszy raz od początku tej podróży pojechaliśmy do takiej droższej restauracji. On nas zaprosił. No i po zjedzeniu wszystkich dań jechaliśmy sobie na autobus. I ja od razu, pierwsza z całej rodziny, już miałam, jak to ładnie powiedzieć?
Zemstę faraona.
Tak, ale najbardziej, że chciałam wymiotować. I to właśnie nam pokazało, że w tej podróży najzdrowsze i takie najbardziej dobre jedzenie jest tam, gdzie wszyscy jedzą, a nie tam, gdzie w restauracjach na przykład.
Ekskluzywne gdzieś bardziej coś. Mm-hmm. My tu mówimy o takim życiu od podszewki. Mamy też kilka filmów, które przywieźliście Państwo też z sobą, żeby nam też pokazać i naszym telewidzom. I teraz chcielibyśmy może pierwszy z tych filmów pokazać Państwu. To będzie film ze szkoły w Lusace z Afryka. Mm-hmm. I zobaczymy może teraz ten film, o którym teraz w slumsach Lusaki. O którym teraz właśnie wspominam.
I'm John. I'm the director of Windows Sky Limited in Indo, Osaka.
Jak tam w ogóle trafiliście do tej szkoły? To nie jest na trasie turystycznych chyba jakichś wojaży.
No to może na początku, zanim ja do tego przejdę, chciałam powiedzieć, że my jechaliśmy w tą podróż najbardziej, żebyśmy najbardziej brali od ludzi, no bo przecież noclegi, rozmowa z nimi, no to to jest branie, czerpanie od nich. I pomyśleliśmy sobie przed tą wyprawą, że powinniśmy jakoś się odwdzięczyć. A że jadę ja, mój brat, no, jako dzieci, to powinniśmy coś zrobić dla dzieci. Także wymyśliliśmy, że będziemy chodzić do szkół i opowiadać dzieciom jako w formie prezentacji o Polsce, o naszej podróży, o naszych tradycjach, kulturze, fladze, herbie i o wszystkim, co jest związane z Polską, żeby te dzieci się dowiedziały coś więcej o naszym kraju i o tym, że nie są same i że można spełniać marzenia, tak jak my spełniliśmy nasze marzenie pojechaniem w tym podróż. I właśnie dlatego znajdowaliśmy się w takich szkołach jak szkoła w Lusace albo szkoła w Bangladeszu, która jest szkołą z blachy, gdzie dzieci uczą się na ziemi przy 45 stopniach. Trafialiśmy do takich szkół, które nie bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić w Polsce, nie miałoby to miejsca w Polsce, bo dzieci tam na przykład nie miały właśnie ławek, albo jak już były, to siedziały po piątkę w jednej ławce. Klasy nie miały okien, nie miały drzwi, tylko to był po prostu taki pokój, jak właśnie ta szkoła w Lusace. I my jechaliśmy właśnie do takich dzieci, do takich szkół, żeby pokazać im, że jak tylko chcą, to mogą się wydostać z tego miejsca i pojechać w świat, zobaczyć inne rzeczy.
Spełnić marzenia swoje.
Tak.
Podczas tej wyprawy mieliśmy 48 takich prezentacji. To były piękne spotkania z dziećmi w 20 kilku krajach świata, dlatego że te spotkania prowadziły nasze dzieciaki. Wojtek z Łucją stawali właśnie w różnych szkołach i opowiadali o Polsce, o śniegu. Mieliśmy pozwolenie pokazywania bajki Bolek i Lolek i Reksio. Tańczyliśmy czasami poloneza, czasami zaśpiewaliśmy hymn polski z żoną i z dzieciakami. I to myślę, że to była piękna historia, ale też i promocja naszego kraju, bo opowiadaliśmy właśnie o Polsce. Pamiętam taką szkołę, która na mnie wywarła największe wrażenie. Odwiedzaliśmy wtedy Pawła Kociołka, to jest jedyny polski misjonarz w Bangladeszu, w kraju przecież w 98% muzułmańskim. Tam jedynym misjonarzem jest Paweł. Paweł zaprosił nas do siebie. Zobaczyliśmy szkołę, którą się jako salezjanin opiekuje. Jest to, słuchajcie, kawał blachy, tak jakbyśmy sobie wyobrazili nasze garaże zrobione z blachy falistej. To ta szkoła była takimi trzema garażami połączonymi w jedną dużą salę, bez okien, w temperaturze ponad 40 stopni. Dzieci siedziały na ziemi, na workach jutowych i kucając na ziemi pisały sobie coś tam obgryzionymi prawie że ołówkami. Paweł wkładał serce i naprawdę robił wszystko, żeby te dzieciaki w ogóle miały kontakt z nauką, żeby mogły chodzić do tej szkoły, ale dla nas to było niesamowite uczucie. Pamiętam, jak wtedy Lucja mnie złapała za rękę i mówi: tato, jaką ja mam piękną szkołę w Polsce, jak ja się cieszę, że ja wrócę do mojej pięknej klasy, a uczyła się wtedy w szkole salezjańskiej, czyli również w salezjańskim ośrodku, tylko że w Toruniu.
Ale takie prezentacje nie mieliśmy tylko dla dzieci, nie tylko w szkołach, ale także, tak jak na przykład na Kubie dla kobiet, jak one się...
Damas
en Blanco.
Damas en Blanco.
Gdzie przecież potem się baliśmy, uciekaliśmy przed służbami bezpieczeństwa. Też mieliśmy na przykład prezentację na uniwersytecie w Bogocie, tak. Gdzie przecież podpisaliśmy taką, nie wiem, umowę, że my będziemy dawać prezentację dla studentów, natomiast uniwersytet da nam lekcję hiszpańskiego za darmo.
Trzydniowa umowa.
Także staraliśmy się tą naszą wiedzę szerzyć po całym świecie, gdzie tylko można. I też dzięki temu poznawaliśmy ludzi, bo wiele razy tak się zdarzało, że ktoś nam powiedział, to chodźcie, taka fajna prezentacja, chodźcie do mnie do domu, może na jedną noc, albo no tutaj może gdzieś chcecie coś pozwiedzać sobie to państwo, to ja wam powiem, pojedźcie nie w to miejsce, bo tu jest dużo turystów, tu nie będzie fajnie, pojedźmy sobie na jakieś wodospady. I tak właśnie te prezentacje dawały nam dużo osób, które poznawaliśmy, ale też te dzieci nie spotykaliśmy tylko na prezentacjach, ale także u ludzi, których spaliśmy. Tak jak na przykład w Kolumbii spaliśmy u Kolumbiny.
Tak.
I u tej pani, ona miała trójkę synów i ona nas zabierała na różne wycieczki. Też dzięki temu oglądaliśmy i obserwowaliśmy ten świat, innych rzeczywistości, innych państw, bo my inaczej patrzymy jako ludzie mieszkający w Polsce, oceniamy jakoś coś źle może się dzieje, natomiast oni mieszkając tam inaczej na wszystko patrzą i człowiek, który podróżuje, tak jak my po roku stwierdziliśmy, że człowiek, który podróżuje, a już w szczególności z podróżami nie powinien, ostatnią rzeczą, jaką powinien robić, to jest ocenianie, a powinniśmy tylko jeździć, obserwować i sobie myśleć, co może w swoim życiu zmienimy, co byśmy chcieli zmienić. Także podróżowanie to nie jest tylko poznawanie, dawanie od siebie, ale także jakoś bycie, próbowanie bycia...
Zmiany siebie samego. Myślę, że właśnie w podróżowaniu tym naszym rodzinnym było to też bardzo ważne, że uczyliśmy siebie nawzajem i nasze dzieci podglądania świata, bo ocenić drugą osobę jest bardzo łatwo. Myślę, że wszyscy popełniamy błędy. Wszyscy, tak jak człowiek jest stworzony, popełnia błędy, popełnia jakieś niestosowne rzeczy. I myślę, że bardzo łatwo jest ocenić drugiego. A bardzo trudno spojrzeć w lustro i powiedzieć, a czy ty jesteś taki lustrzany?
Jacy wróciliście z tej podróży? Z czym? Cali i zdrowi, Bogu dzięki, cieszymy się bardzo. Ale z czym wewnątrz? Co wam na pewno jakoś zmieni, tak sobie możemy przypuszczać, tak? No, co was zmieniła ta podróż?
U mnie na pewno zmieniła nastawienie na moich rodziców i jak oceniam moich rodziców, na jakich ludzi, że właśnie jak wcześniej mówiłam, że w życiu bym nie pomyślała, że mój tata może być taki, jaki był w tej podróży, czego się dowiedziałam, że umie coś dla nas zrobić takiego, co jemu się nie podoba, a tak samo mama i ja i brat też możemy to zrobić. No i to poświęcenie, które rodzice dla nas dali w tej podróży, to też jest bardzo dużo, co się nauczyłam. No i to wszystko, co rodzice nam pokazali, co możemy zrobić, tak jak oni dla nas, to my dla drugiego człowieka, to mi zostało najbardziej w pamięci do teraz. Później te wszystkie rzeczy, które mogłam zobaczyć w tej podróży, których w życiu bym nie pomyślała, będąc w Polsce, że istnieją, jak na przykład kamienne drzewa w Boliwii na pustyni, albo kaktusy czterometrowe, które rosną tylko 2 centymetry rocznie. I to są rzeczy, których w życiu bym się nie dowiedziała, jakbym nie pojechała w tą podróż. A na przykład zobaczyłam prawdziwego tygrysa albo lwa, mogłam dotknąć tygrysa. I to są takie rzeczy, które myślę, że będę pamiętała do końca życia. Na pewno to, że mogliśmy spać u innych ludzi, to otwarcie do innych ludzi. To no, bardzo dużo by było wymieniać, ale to są takie główne rzeczy, które najbardziej zapamiętałam.
Wojtek?
Ja uważam, że no, oczywiście jest ten aspekt, że inaczej postrzegamy rodziców, inaczej na pewno siebie postrzegamy jako rodzina. Ale na pewno dużym znaczeniem jest też to, że inaczej patrzymy na siebie, że chcemy, bardziej cenimy sobie na przykład to, co nas otacza, że mamy taką szkołę, a nie inną, tak jak Lucia właśnie mówiła, że w Afryce jest taka szkoła. To, że mamy przyjaciół, że możemy żyć w Polsce, gdzie mamy pieniądze na jakieś podstawowe dobra. I myślę, że ta podróż też dała nam właśnie otwarcie do świata, to, że chcemy podróżować, to, że jak mamy jakiś wolny czas, to nie siedzimy i nic nie robimy, tylko idziemy i poznajemy jakieś nowe rzeczy, idziemy spotykać się z nowymi ludźmi na jakieś spotkania. Ja na przykład pomagam rodzicom z festiwalem, który prowadzimy w Toruniu, w Szczecinie. Napisaliśmy książkę, nagraliśmy audiobooka, dużo rzeczy zrobiliśmy. Na pewno ta podróż też dała nam właśnie taką siłę i napęd do samorealizacji. A co do tego festiwalu, no to chyba najlepiej wypowiedzą się rodzice. Bo...
To może autorka festiwalu najbardziej najlepiej powie.
Bardzo prosimy.
Po tej podróży zapragnęłam, aby w Toruniu stworzyć takie wydarzenie, gdzie będą mogli przyjść mieszkańcy właśnie naszego miasta i posłuchać również interesujących podróżników, którzy też zwiedzają różne zakątki naszego globu. No i powstał w ten sposób Extreme Travel Festival, który odbywa się co roku. Przyjeżdżają na niego zazwyczaj około 22 prelegentów, którzy tak jak my, bez hoteli, bez jakiegoś większego zorganizowania swojej podróży, wzięli plecak i po prostu wyruszyli, odważyli się wyruszyć.
To są też rodziny, tak jak wy też?
Są rodziny, są starsze osoby. Ostatnio mieliśmy panią 56-letnią, która była nauczycielką, zostawiła swój zawód, wyjechała do Kambodży i jest wolontariuszem, zajmuje się dziećmi. Mamy samotnych podróżników, mamy rodziny. No przekrój jest naprawdę w każdym kolorze.
Czyli
tak?
Są owoce bardzo różnorakie tego waszego wyjazdu, choćby w tej postaci.
Główną myślą tego festiwalu jest to właśnie, żeby pokazać, że to, żeby spotkać się ze swoją rodziną, wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi, nie potrzeba wcale rocznej podróży, tylko każdy ma jakieś swoje własne ekstremum, każdy ma jakiś poziom, do którego musi dojść, żeby zobaczyć, że przesunąłem się do przodu, mogę więcej zrobić już w swoim życiu. I to pokazujemy na tym festiwalu, że dla jednego właśnie podróż rowerem dookoła osiedla swojego jest czymś wielkim, a dla innego pójście w góry na całe wakacje i pochodzenie sobie po górach. Także chodzi o to, żeby zachęcić każdego, kogo można do ruchu, do spotkania z tego
człowiekiem.
Tak,
do otwartości jakby na świat i na drugiego człowieka. A myślę, że podsumowując jakby tą naszą wyprawę, bo tak pięknie Łucja opowiedziała o relacjach w rodzinie i z drugim człowiekiem, myślę, że też ważne jest, żeby spojrzeć na tą naszą wyprawę z kilku różnych płaszczyzn. Po pierwsze, faktycznie myślę, że jestem innym ojcem. Myślę, że jestem innym ojcem po tym, jak wszedłem na Kilimandżaro z Wojtkiem i na samym szczycie rozpłakałem się i miałem wrażenie, że mimo, że wchodziłem z małym chłopcem, to schodziłem już z mężczyzną. Mam wrażenie, że Wojtek tam dorósł i nagle na tym szczycie, kiedy się przyturaliśmy, stał się mężczyzną i można powiedzieć, że tak jakby dorósł. Drugą taką płaszczyzną jest też taki przykład, który dawaliśmy. Myślę, że teraz w dobie, kiedy rodzina tak bardzo jest atakowana, kiedy instytucja rodziny tak bardzo jest deprecjonowana w różnych gremiach, na różnych mediach, choćby dzisiaj, kiedy słyszeliśmy deklarację Episkopatu, który tak mocno jakby przeciwstawił się jakimś dziwnym zapisom, które prezydent Warszawy ostatnio podpisywał. Kiedy wczytamy się w deklarację WHO, która mówi o tym, o takiej zupełnym jakby odsunięciu się rodziny, tak? Że rodzina to jest jakiś przeżytek, tak? Gdy spojrzymy na zapisy ostatnich, na temat ostatnich jakby zapisów i jakby przeciwności, które natrafia rodzina, to wydaje mi się, że ta nasza wyprawa była też taką mocną deklaracją. Proszę zobaczyć, w 42 krajach ludzie spojrzeli na czwórkę osób z Europy, na mężczyznę, na kobietę i na dwójkę dzieci. I wydaje mi się, że też była to takie może przebudzenie dla osób, które gdzieś tam może przez chwilę gdzieś tam schodziły na prawo albo na lewo i zaczęły sobie myśleć, że rodzina to może być mama z tatą tej samej płci i mimo bardzo kolorowych bluzek i kolorowych tęczy gdzieś tam na swoich ologowaniach czy na bluzkach. Wydaje mi się, że właśnie w tej wyprawie też mówiliśmy prawdę o rodzinie, o tym, że rodzina złożona właśnie z mężczyzny i z kobiety i z dzieci, to jest podstawa każdego społeczeństwa i nieważne gdzie pojechali, czy to była Europa, czy Afryka, czy Azja, to wydaje mi się, że te wartości powinny i czy są tożsame. I myślę, że pokazując nasze wspólne, ciężkie podróżowanie, bo proszę mi, księże, uwierzyć, czasami było nam bardzo ciężko. Ta książka nieprzypadkowo dostała tytuł Zabrałam brata, bo Łucja naprawdę nas zabrała. Jeśli 10-letnia córa wytrzymała takie trudy podróży, to byliśmy naprawdę jej wdzięczni, że mogliśmy dzięki niej podróżować. I myślę, że gdy ludzie patrzyli na to nasze zmęczenie, na tą naszą chęć oglądania świata, na tą naszą chęć też deklaracji właśnie rodzinnych relacji, myślę, że też byliśmy jakimś takim może przebudzeniem.
Tu mówiliście Państwo o tych relacjach. Tutaj Łucja mówiła, Wojtek też. Jeden z naszych filmów, który teraz chcemy pokazać, właśnie też pokazuje o tej wspólnej wędrówce na szczyt, na górę. Może zobaczmy teraz ten krótki film właśnie o tej wspólnej spinaczce ojca i syna.
Hola, soy Stefan de Alemania.
Hey, yo soy Wojtek.
Yo soy el guía boliviano.
Yo soy Isabel de los Estados Unidos.
Me soy Lu.
Soy de Taiwán.
Drugi nocleg jest bardzo blisko. 3 godziny jesteśmy. Spacerek.
Pierwszy dzień, a tata ciągle szuka łazienki. Niestety znajduje tylko dziury w lodzie.
Nie, ja już nie mogę. Ale nie wiem, co mnie bardziej wykończyło. Lodowiec, mała ilość tlenu i choroba wysokościowa. Czy wstydliwa rzecz numer 2, którą już chyba 20 razy tutaj zrobiłem.
Dotarłem na najwyższą wysokość mojego życia. Na moim Garminie 6085, a przed chwilą było 6 metrów. Rekord życia, a zdobyłem go z moim synem. Jestem dumny z niego i z siebie też trochę, bo nie dawałem rady.
Właśnie kończymy naszą przygodę na Łajna Potosi, 6088 metrów.
A ja się zaroziłem i będę gór coraz więcej.
Boliwia. To była Boliwia, tak? Miło powspominać. Jak tam i jak to było tam w tej wędrówce? Ciężko.
Kto teraz?
Może Wojtek.
Wspieraliśmy się nawzajem. To było niesamowite.
To z pewnością. Ta góra, no, to był taki sprawdzian chyba, czy jesteśmy w stanie, bo chcieliśmy zdobywać górę, bo to była rozgrzewka przed Kilimandżaro, przez też najwyższą górę.
Ładne, Boliwia tu Kilimandżaro, to jest Kenia, tak?
Jest tak, trochę
odległe. Jest.
Wtedy no, inaczej się trochę patrzyło na te dystanse, ale no, Kilimandżaro, Łajna Potosi, pierwszy 6000, i tam była taka śmieszna historia też, że żeby się tam wspiąć, trzeba było mieć doświadczenie. My natomiast nie mieliśmy doświadczenia żadnego. No i zapisując się na tę wycieczkę, panowie Gida, tam się to nazywa.
Z przewodnikiem oczywiście.
Tak, musieliśmy mieć przewodnika. Pyta nasz się, no panowie, czy panowie mieli jakieś doświadczenie? A tata tak
a
się
trzeba było
patrzy.
Powiedzieć, że tak, bo by nie, tak. nie wierzył. Nie
tata się tak na niego patrzy i mówi, no tak, proszę pana, my zdobywaliśmy Babia Góra. I on mówi, Babia Góra, co to jest? A tata mówi, bardzo wysoka góra, najwyższa na świecie. I wtedy pan powiedział, dobrze, to możecie wejść. I my zaczęliśmy wchodzić. I tam nauczyliśmy się zdobywać lodowce, bo to trzeba umieć się wspinać czekanami, rakami, być przypięty przez linę do innych uczestników wyprawy. I to wymaga ćwiczenia i faktycznie udało nam się jakoś nabyć te sprawności. Natomiast no, na pewno pokazało nam to, że choroba wysokościowa jest realna, bo tata padł ofiarą, Natomiast no, mnie jakoś tam nie dotknęło to za bardzo. Ale myślę, że w górach, co mi się najbardziej zawsze podoba, to to, jak się wchodzi na sam szczyt, jak już jest się przy tym samym końcu, gdzie człowiek ledwo już zbiera te swoje siły, bo ja pamiętam, że ja wchodziłem po prostu na czworaka za ostatnie 100 metrów, bo miałem jeszcze wcześniej skurcz mięśnia, gdzie się popłakałem, powiedziałem, że ja już więcej nie chcę iść, że musimy wracać. Tata zaczął mnie rozgrzewać, już woła przewodnika, mówi, musimy wracać. Jak ja usłyszałem, że musimy wracać, stwierdziłem, jak ja mam wracać tyle, ile wszedłem teraz, to ja już pójdę te 300 metrów ostatnie. I poszliśmy i faktycznie no to uczucie, jak się wchodzi na sam szczyt góry, gdzie staje się, ogląda się świat z tych 6000, to jest to nieporównywalne uczucie. I świadomość taka, że ogląda się świat z takiej wysokości, jakby się leciało samolotem, no samolotem podobnie, ale weszło się samemu, jest tak podniecająca, tak człowiek nie może pojąć tego, że ja byłem w stanie, człowiek, który normalnie chodzi codziennie do szkoły autobusikiem, bez jakichś tam większych sportów, a tu zdobywam 6000. I to mnie, myślę, przerosło i po prostu rozpłakałem się i dałem upust tym uczuciom. I myślę, że zdobywanie i w ogóle robienie czegoś wspólnie z rodziną, wspólnie z ojcem, bo też ta więź ojciec-syn jest ważna, daje dużo do myślenia i myślę, że dużo nam dało też na przyszłość może jakiegoś doświadczenia w naszych relacjach.
Pani Elizo, a co pani dał ten wyjazd? Z czym pani wróciła?
Ja myślę, że jako matka, jako rodzic odniosłam wielki sukces, dlatego że wiadomo, pokazałam moim dzieciom świat, ale przede wszystkim ja je otworzyłam na ten świat. Nauczyłam ich, że nie są pępkiem świata, że życie nie będzie się toczyć wokół nich. Mogą nastąpić różne zdarzenia, może coś się stać w ich życiu, gdzie będą potrzebować pomocy i będą musieli potrafić wyciągnąć tą rękę i poprosić o taką pomoc. Moje dzieci zdobyły, powiedzmy, taką wielką wiedzę o świecie. A co one z tym zrobią, to już czas pokaże.
Ale ogromna satysfakcja jest, że taka była lekcja...
Taka lekcja życia, prawdziwa lekcja życia. Lucja zobaczyła, że nie wszystkie kobiety na świecie mają pralki, mają lodówki. Nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły. Nie wszystkie dzieci jedzą śniadanie, obiad i kolację. I wiele dzieci na świecie pracuje. Naprawdę dzieci po powrocie do Polski stwierdziły, że żyjemy w pięknej, złotej klatce. Mamy wszystko i nie dostrzegamy wielu wartości, Wielu ich rówieśników też gubi się w tym świecie, tak? Nie dostrzega tego zwykłego, codziennego życia i tych pięknych rzeczy, które nas otaczają.
Natomiast no, wiadomo jest tak, że jak czyta się gdzieś coś, słyszy się, a tutaj wybuchł pożar, tu zbiera się na jedzenie gdzieś, to zawsze jakoś te problemy są daleko, nie dotyczą nas. A jak się tam pojedzie, jest się świadkiem, doświadcza się tego, człowiek zupełnie inaczej patrzy na to. Człowiek widzi, że to faktycznie tak jest, że człowiek, niektórzy ludzie właśnie nie mają co jeść, że niektórzy ludzie czekają. Tak jak mieliśmy przecież...
Pompowałeś wodę w
Pompowałem wodę na przykład w Afryce. Tak jak na przykład w domach dziecka w Peru pomagaliśmy, wstawaliśmy rano o 7 nad ranem robić dzieciakom śniadanie, obierać z nimi tam ogórki. Ogórki
ziemniaki.
Się nie obiera, ziemniaki. I pomagaliśmy im jakoś tam, próbowaliśmy po prostu to przeżyć razem z nimi. I nawet mieliśmy takie postanowienie w trakcie naszej podróży, że codziennie, każdego dnia będziemy pomagać jednej osobie i razem wspólnie wybieraliśmy tą osobę potrzebującą, dawaliśmy jej pieniądze i po prostu wychodziliśmy z takiego założenia, że jest dużo osób potrzebujących, ale nie da się pomóc każdemu.
Codziennie raz jednej
tak,
osobie pomóc.
Uważamy, że...
Jeszcze, że to dziecko nie było, pamiętacie, że...
Tak, żeby nie było dziecko, bo też... ale uważamy, że nie da się pomóc każdemu, ale jeśli każdy z nas zrobi chociaż jakiś mały jeden krok, mały jeden gest, to razem osiągniemy o wiele więcej niż jedna osoba nawet.
Wiedząc teraz to, co już wiecie, znając te momenty, które były piękne i trudne tej waszej podróży, czy powtórzylibyście raz jeszcze taką podróż?
Tak. Ja myślę, że tak.
Kiedy?
Że...
Jutro jedziemy?
To jest odpowiedź.
Myślę, że nawet teraz, gdybyśmy rozpoczęli naszą podróż do tych samych miejsc, do tych samych osób, to my się śmiejemy, żeby ta podróż trwała 3 lata, dlatego że każdy chciałby nas jeszcze troszeczkę dłużej przytrzymać u siebie, a poznać jeszcze kolejne nowe osoby, to faktycznie by nam mogło to zająć bardzo, bardzo dużo czasu. Oczywiście, żebyśmy pojechali natychmiast.
Tak, ten... taki bagaż doświadczenia, to, że właśnie przepodróżowaliśmy już ten jeden rok, to widzimy, że no, na początku myśleliśmy, wow, rok, świat, to przecież jest tak dużo, damy radę zobaczyć wszystko dokładnie. A tu się okazuje, że co my wiemy? Nic nie wiemy tak naprawdę o świecie.
Tak.
Wróciliśmy i mamy więcej pytań niż odpowiedzi, niż przed wyjazdem.
To jest ciekawe. Więcej pytań niż odpowiedzi. I to jest opisane troszkę w tej książce pod tytułem Zabrałam brata dookoła świata, autorstwa Łucji i państwa Łopacińskich również. Jeszcze mamy dla Państwa jeden film bardzo ciekawy, ale zanim ten film Państwu pokażemy, już teraz zapraszam Państwa do telefonów, do naszego studia, do naszych gości, do rozmów, do pytań. Bardzo ciekawych gości mamy dzisiaj, jak zwykle zresztą, ale też temat bardzo taki odkrywczy, tak możemy powiedzieć, odkrywanie świata. Nie, nasze numery telefonów Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, dla zagranicy 48 56 657 0013 i drugie o końcówce 0014. I telefonia w naszej rodzinie również dwa numery 536 6300. Oraz 536 600 400. I zapraszam Państwa do pytań, do telefonów, do udziału w naszej dyskusji, rozmowach. Rodzinna wyprawa dookoła świata. Są z nami Państwo Łopacińscy. I teraz, drodzy Państwo, kolejny filmik, który nosi tytuł Robaczek od siostry Anny. Tak? Dlaczego taki tytuł? Może po filmie zobaczymy sobie.
Dobrze.
Powiemy sobie. A teraz prosimy bardzo o film Robaczek od siostry Anny.
Jesteśmy w Lusace, u siostry Anny w Gościnie i kochana siostra postanowiła poczęstować nas smakołykami z Zambii. I czym nas poczęstowała? Fasolą, ryżem, sosem pomidorowym i robaczkami. Czarnymi.
Gąsieniczkami.
Czarnymi, wielkimi robakami. Ale słuchajcie, są pyszne.
On niech się zachwyca, ten pan Wojtek, ale ja tego do buzi nie włożę.
Siostra nie, ale ja włożyłem i nawet sobie teraz, przepraszam, popchnę. I nawet sobie teraz dołożyłem dokładkę. Do zobaczenia.
Co to było? Takie przysmaki. Też takie
to jest duży znak zapytania. Co to
afrykańskie chipsy. No
jednym z takich postanowień, które daliśmy sobie, ale męska część naszej rodziny, przed wyprawą, to powiedzieliśmy sobie z Wojtkiem, że będziemy próbować wszystko to, co jedzą lokalne osoby. No i to było wielkie wyzwanie. To było wielkie wyzwanie, bo trzeba było spróbować mięso świnki morskiej. Wojtek w Chinach ku niezadowoleniu mojej córki zjadł nawet kawałek mięsa psa. Zjedliśmy szczura, zjedliśmy
nietoperza,
wąż jaki? Jedliśmy, co to
kobrę.
Było? Kobrę. No i właśnie w Afryce bardzo często konsumowane są robaczki. A tutaj byliśmy gośćmi siostry Anny, wspaniałej siostry Anny Garwą, która przyjęła nas w Zambii, w Lusace. No i poczęstowała mnie
chipsami
z robaków. Te robaki tak naprawdę są bardzo słodkie. Kiedyś nawet z Wojtkiem w Ekwadorze zjedliśmy żywego takiego robaka.
Bardzo byliście głodni chyba wtedy.
On był wielkości o takiego kciuka, ruszającego się kciuka. Żyje w palmie kokosowej, więc jest naprawdę, no jest ta bariera psychologiczna, którą bardzo ciężko przekroczyć, rozgryzając go, ale tak już się to wydarzy, to czujemy tylko tak coś bardzo, bardzo słodkiego w ustach. Siostra Anna poczęstowała nas tym robakiem. No i cóż, no, został fajny film i niesamowite wspomnienie z tej kolacji.
Mamy już, drodzy Państwo, pierwszy telefon. Odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Michał z Podlasia ogólnie. Tak na początku pozdrawiam ojca prowadzącego i wszystkich państwa łupacińskich.
Bardzo
dziękujemy.
Prosimy, panie Michale, słuchamy.
To tak, to jeśli można do tego pytania konkursowego, to też, ale też jeszcze bym chciał jeszcze do państwa jeszcze pytanie też zadać, przynajmniej jedno. Jeśli państwo pozwolą.
Prosimy bardzo.
To tak. Tak w ogóle tak chciałbym wiedzieć właśnie, które miejsce właśnie najbardziej państwu się spodobało właśnie z tego, z tej całej waszej podróży. Oraz jakie najbardziej polecilibyście młodemu pokoleniu, takiemu jak na przykład ja.
Panie Michale, zanim będzie odpowiedź, jeszcze mam do pana ja pytanie. Czy się słyszymy, panie Michale?
Tak, przepraszam, się pośpieszyłem.
Czy jeszcze jakieś pan ma pytanie jeszcze, czy to jest to jedno?
To właśnie to.
Dobrze, teraz moje pytanie konkursowe, panie Michale, do pana. W ramach naszego konkursu z nagrodami, oczywiście, jak mówiłem. Pan nasz program ogląda od początku?
Praktycznie tak. Właśnie niedawno jeszcze też widziałem zapowiedź tego programu, więc potem staram się go oglądać.
Dobrze, pytanie takie myślę proste, ale jaki był cel tej podróży? Dokąd podróżowali nasi goście?
Na pewno do Ameryki Południowej.
A czy pan patrzy teraz na ekran?
No nie, na ekran jeszcze nie, to najwyżej pójdę telewizora przez na tym.
Bo tam jest taka podpowiedź na ekranie troszkę, tak ja podpowiem, żeby sobie tam pomóc troszkę. I czekamy na pana Michała. Panie Michale?
Tak chyba nie wiem, czy znam, że to będzie tak dla mnie proste, żeby to powiedzieć niestety.
Jeśli pan widzi ekran, to tam jest na ekranie odpowiedź, dokąd nasi goście podróżowali.
Przepraszam, jakoś nie wiem.
To może podpowiemy.
Podpowiemy?
Oczywiście. Tak.
Proszę podpowiedzieć panu Michałowi.
Panie Michale, dookoła?
Świata.
Brawo! No, to
jest tak. Myślałem, że chodziło o konkretne miejsce raczej.
No tych miejsc było wiele. Panie Michale, gratulujemy z pomocą, ale jednak...
Yes.
I tutaj już teraz my udzielimy panu odpowiedzi na pana pytanie, jakie było miejsce najciekawsze, najbardziej godne polecenia. A pana prosimy, żeby się nie rozłączać i podać naszym pracownikom, naszym technikom pana adres, a na ten adres wyślemy panu książkę, nagrodę konkursową naszą. Bardzo dziękujemy, panie Michale. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak odpowiadając na pytanie, tak. To myślę, że dla każdego z nas to miejsce wyjątkowe było inne. Lucja jest zakochana w Kubie. Wojtek?
W Kubie, w Kubie.
Tak.
I Kuba gdzieś tam był, jakiś chłopiec?
Nie.
Chciałbym go zabrać ze sobą, ale no nie w mieście. Panowie na granicy. Panowie na
kraju Kubie.
A my z mężem, oboje chyba tak Peru nam przypadło do gustu. I byśmy, myślę, polecali młodym ludziom właśnie Peru, które jest pełne takich ciekawych miejsc kultury inkaskiej. Mamy tam Machu Picchu, mamy pustynie solne, mamy wszystkie takie połączenia i możemy pojechać nad ocean i możemy zobaczyć pustynię, możemy zobaczyć mumie.
A jednocześnie kraj chrześcijański, kraj, w którym bardzo dużo jest polskich misjonarzy, kraj, w którym bez problemu będziemy mogli znaleźć niedzielną mszę i będziemy mogli
porozumieć się
z, tak, dokładnie, dużo jest bardzo silnej Polonii, kraj, który bardzo dużo zawdzięcza Polakom, bo przecież jedna z najwyższych kolei na świecie Malinowskiego właśnie w Andach, w Peru została wybudowana przez Polaka. Jest wielu profesorów, którzy tworzyli uczelnie wyższe w Peru. I naprawdę kraj, który bardzo blisko jest polskiej duszy. Także panie Michale, jeśli gdzieś jechać, to a daleko jechać poza Europę, to naprawdę polecamy Peru.
Albo na Kubę. Dlaczego?
Na Kubę, dlatego że jak ja tam pierwszy raz pojechałam, to wcześniej słyszałam od rodziców, jak nam opowiadali, że tam jest socjalizm i opowiadali właśnie, co to jest socjalizm, jak to wyglądało w Polsce. No to ja miałam takie nastawienie na to, że tam jest niebezpiecznie, że trzeba uważać na to, co się mówi. I jakieś takie... Nie byłam przygotowana na to, co zobaczyłam tam, a zobaczyłam tam bardzo wielką otwartość ludzi do nas. Sami chodziliśmy sobie po ulicy i sami podchodzili do nas, żeby porozmawiać z nami, się coś o nas dowiedzieć, dlaczego akurat tutaj jesteśmy na Kubie, dlaczego w czwórkę i chcieli po prostu coś więcej się dowiedzieć, opowiadali o sobie. Raz pamiętacie, jak szliśmy, wracaliśmy sobie wieczorem do kościoła, bo tam spaliśmy i jedna pani zatrzymała tatę i podchodzi do niego i bierze swojego psa malutkiego na ręce i mówi, czy chce, czy za ile chce tata go kupić. No i później się wszyscy śmieliśmy, że to jest tylko na żarty, że to jest jej kochany pies i tylko chciała z nami porozmawiać. Ale też mogliśmy zobaczyć te takie smutne rzeczy na Kubie i na przykład piekarnie. Poszliśmy do piekarni i się dowiedzieliśmy, że tam jeden z piekarzy zarabia $2 miesięcznie i musi tym wyżywić całą rodzinę. Cały dzień rękoma wyrabia to ciasto i właśnie opowiadał nam, jak mieszka i to wygląda tak, że oni mieszkają w jednym pokoju i to jest dwójka dzieci, mąż, żona, no i babcia i dziadek. I mają jedno łóżko, bo nie ma miejsca po prostu i dzieci śpią w nocy, później dzieci rano idą do szkoły, no to odsypiają rodzice, bo wcześniej pracują w nocy i później jak już rodzice muszą iść znowu do pracy, dziadkowie śpią, bo jest jedno łóżko i także się wymieniają. No i oni jakby nie mówią tego, że jest im przykro, tylko po prostu mówią, że chcą to zmienić, ale nie mają jak i jakby nie przychodzą do nas jak w innych krajach i nie proszą nas, o dajcie nam pieniądze, bo wy jesteście biali, to macie pieniądze, bo tak bardzo często było. Tylko właśnie chcą się o nas dowiedzieć, żeby się dowiedzieć, co będzie, jak u nich się trochę zmieni. I po prostu mi się bardzo tam podobała ta otwartość ludzi do nas. Mhm.
Teraz zapytam się jeszcze Wojtka, co na tobie, Wojtku, zrobiło duże wrażenie, ale mamy teraz telefon, który teraz chcemy odebrać. Halo, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Z Podkarpacia.
Pani imię jeszcze raz?
Teresa z Podkarpacia.
Bardzo proszę, pani Tereso.
Bardzo jestem zachwycona audycją. Podziwiam rodzinę. No, pogratulować takiej odwagi. I chciałam zapytać, wybierając się w taką podróż, czy państwo przechodzili jakieś szczepienia, przygotowując się przeciwko chorobom, które mogły po drodze spotkać.
Pani Tereso, zaraz będzie odpowiedź na to pytanie, a moje pytanie do pani, konkursowe pytanie pani Tereso, czy jest pani gotowa na udział w konkursie?
Tak, staram się.
Pani nas ogląda od początku, tak?
Tak, starałam się oglądać.
Pamięta pani, kto na tę górę się wspiął, wszedł na ten szczyt? Było o tym,
no, Wojciech i Wojtek.
Brawo, Wojciech i Wojtek. To jest właściwa odpowiedź. Pani Tereso, gratulujemy i oczywiście nagroda do pani dotrze pocztą. Prosimy tylko o podanie adresu już poza anteną, dobrze?
Dobrze, dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniamy się. I drodzy państwo, pytanie.
Tak, szczepiliśmy się. Szczepienia polegały na tym, że my jako rodzice odnowiliśmy swoje szczepienia, które dzieci już przechodziły częściowo w podstawówce. Więc tak naprawdę powtórzyliśmy szczepienia do 18 roku życia i dodatkowo zaszczepiliśmy się na żółtaczkę typu A i B, dur brzuszny, tężec i na żółtą febrę, ponieważ do takich krajów jak Afryka, czy Panama, czy krajów w ogóle Ameryki Południowej nie wjechalibyśmy bez tej szczepionki, ale poza tym żadnych innych szczepień nie przyjmowaliśmy.
Najczęściej ludzie się pytają o malarię, że czy się szczepiliśmy na...
A nie, chyba nie ma szczepionki. Nie ma szczepionki,
tak,
na
malarię. Ale czy robiliśmy jakieś rzeczy w stosunku z tym i my pojechaliśmy tam, nie wiem, nieprzygotowani na to, bo nie mieliśmy jakoś czasu, żeby kupić te tabletki w Polsce, bo były też bardzo drogie. No i pojechaliśmy tam i tam się okazało, że oni kupują za jakieś 10 zł całą taką reklamówkę tych tabletek przeciwko malarii. I po pierwsze są o wiele bardziej skuteczne niż w Polsce i o wiele tańsze, bo tam jest to wyrabiane na miejscu. Także tam po prostu dostaliśmy tą reklamówkę od pewnego księdza i zażywaliśmy je.
Powinniśmy sprostować tu się, że my przygotowaliśmy się na to, że jest malaria, bo to tak,
nie zabrzmiało po prostu.
Ale wiedzieliśmy, że tam będą te tabletki.
Ale pamiętam nasze zdziwienie, jak spotkaliśmy się w Boliwii z salezjaninem Andrzejem Borowcem i był taki moment, kiedy właśnie u niego Wojtek bardzo źle się poczuł i gdzieś tam leżał chory i Andrzej mówi: słuchajcie, no najprawdopodobniej ma malarię, ale to dla żartów, mówił. Wojtek był po prostu wyczerpany i gdzieś tam potrzebował kilku godzin mocnego snu, a my przerażeni z żoną: ale jak, malaria, ale jak, i jak z tego wyjdziemy? A Andrzej mówi: nie przejmujcie się, ja chyba ze 20 razy chorowałem na malarię, to coś normalnego, dostaniesz malaronę, jakiś tam lek i z tego wyjdziesz. Oczywiście w ogóle nie zachorował. Po kilku godzinach mocnego snu wyszedł jak nowonarodzony.
Jakichś takich większych perypetii zdrowotnych
nie mieliście
przez cały ten czas waszej podróży?
Nie. Cały rok bez choroby.
Myślę, że każdy podróżnik przechodzi jedną chorobę, czyli to jest biegunka, ale to jest takie wynik zmiany klimatu. Choroby. Prozaiczne, naprawdę.
Tak naprawdę tą historią, że w ogóle nie zachorowaliśmy, że nikt nas nie napadł, że nie zagubiliśmy się na świecie, że nikt nie porwał nam dzieci, to trochę zasmuciliśmy wiele osób, bo w trakcie tej naszej podejmowania decyzji o wyprawie, gdy poinformowaliśmy najbliższych, znajomych, jakieś osoby z naszego otoczenia, to wiele osób mówiło: nie jedźcie, co wy robicie, a przynajmniej jak już jedziecie, to zafarbujcie włosy córce na czarno, albo zetnijcie jej włosy, dlatego że to jest niebezpieczne i na pewno za chwilkę porwą wam córkę. I no tak, zamiast dodać nam otuchy, zamiast gdzieś tam wzmocnić w nas tą chęć spełnienia tego naszego marzenia wyprawy, to tak naprawdę troszeczkę podcinali naszą gałąź i chwiali tą naszą pewnością siebie. Ale udało się. Myślę, że my twardo postawiliśmy na swoim I tak naprawdę nic się nie wydarzyło.
Wszystko przebiegło.
Pewnie.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Moje imię Mieczysław Węgorzewo.
Kłaniamy się.
Witam serdecznie ojca i gości podróżników. Mam takie praktyczne pytanie. Gdyby państwu przyszło wybrać, powiedzmy, jeden z dwóch języków, bo sądzę, obcych, które tam były przydatne na tej trasie, to który byście państwo wybrali? Hiszpański, angielski, a być może jakiś inny. Powtarzam, jeżeli w grę by wchodził tylko jeden język, tak jak w moim przypadku, kiedy nie znam żadnego, który byłby najbardziej przydatny, to jest jedno pytanie. I drugie pytanie jeszcze mam. Ja jestem w ogóle zafascynowany z światem zwierzęcym, tym światem zwierząt dziko żyjących, jak i tych hodowlanych. I moje zainteresowanie odnosi się głównie do krajów Ameryki Południowej. I mam takie podpytanie do tego pytania. Czy w okresie zimy, powiedzmy, a jeśli nie w okresie zimy, to czy w okresie letnim państwo byliście w południowej Ameryce, mam na myśli Patagonię, Argentynę, Chile, tutaj te rejony. Chodzi mi tam o jak to wygląda w naturze, alpaki, wigunie i tego typu zwierzęta. To takie główne moje dwa pytania.
Panie Mieczysławie, jeszcze mamy do pana pytanie konkursowe. Czy pan może w nim wziąć udział, w naszym konkursie?
Tak.
Świetnie. Pan jest tu ekspertem, jeśli chodzi o zwierzęta tutaj południowoamerykańskie. Jedno z nich pan wymienił, ale niech pan jeszcze nam wymieni inne zwierzę południowoamerykańskie żyjące na wysokościach, tam w tych Andach gdzieś. Alpaki już były, ale czyli coś jeszcze innego.
To znaczy są alpaki, są wigunie?
To już było, a coś jeszcze poza tym? Na literkę... nie wiem, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć.
Oj, trzeba pomóc.
Literkę L jak Lublin.
Lamy?
No lamy, tak jest. Gratuluję, panie Mieczysławie. Nagroda jest pana. Książka z podróży Łódzki. Zabrałam brata dookoła świata. Prosimy tylko jeszcze o podanie adresu, zanim pan się rozłączy.
Dobrze.
A tutaj już naszym gościom przekazuję głos.
Jeśli chodzi o język, to faktycznie bardzo mądrze pan wymienił hiszpański i angielski. Ja stawiam na angielski, bo ten angielski...
Ale to w Ameryce, to hiszpański.
Ja hiszpański.
Tak, angielski się przyda w Europie, tutaj przyda się w niektórych krajach afrykańskich. Faktycznie jadąc przez Amerykę Południową będzie mocny hiszpański. Ja powiedziałem moje zdanie, ja zostanę przy angielskim. Żona...
Ja bym się kłóciła, ponieważ w Ameryce Południowej mało ludzi mówi po angielsku. Mówią ludzie wykształceni i zamożni, których stać na edukację po prostu swoich dzieci w języku angielskim. Ale na co dzień na ulicy... Nie będziemy się porozumiewać w języku angielskim, tylko w hiszpańskim. Oni nie rozmawiają po angielsku.
Mówimy o tych ludziach zwyczajnych, którzy
tak,
żyją na co dzień tam,
dokładnie,
gdzie
byliście. Dokładnie, na co dzień. Na ulicach, tak jak my mieszkaliśmy, chodziliśmy do ludzi, w większości mówiło tylko po hiszpańsku.
Tak, ja myślę, że jak pan by na przykład chciał zdjęcia zwierząt robić, poznawać jakieś te teren zalesione, to fajnie też mieć jakiegoś przewodnika ze sobą, człowieka lokalnego, który nam pokaże, gdzie robić zdjęcia, może gdzie jakieś zwierzę przesiaduje, jakiegoś leśnika, leśniczego. To mi się wydaje, że łatwiej by było po hiszpańsku się komunikować.
Ja, jakbym miała to powiedzieć, to ja najbardziej miałam kontakt z dziećmi, a tam bardzo mało dzieci chodzi do szkoły, więcej pracuje. Także oni nie znają angielskiego.
Mówi o Ameryce Łacińskiej, południowej.
Tak.
No, hiszpański dalej, bo bardziej się dogaduje.
3-1. Wygrał hiszpański.
Rodzina przegłosowała.
Proszę uczyć się hiszpańskiego.
Drodzy Państwo, a czy spotkaliście Polonię rozsianą po świecie w różnych krajach? Były takie spotkania?
To były piękne spotkania. To była wielka część tej wyprawy, bo tak naprawdę daleko, daleko poza naszym krajem poczuliśmy niesamowity patriotyzm. W tych spotkaniach z Polonią Wojtuś spotkał się i zrobił wywiad z panem, który walczył pod Monte Cassino. Leżał w takim Maciaszkowie pod Buenos Aires, prowadzonym przez siostry zakonne, w takim domu dla starszych osób z polskiego pochodzenia, prowadzonym przez siostry zakonne. Spotkaliśmy się w RPA w Afryce z panią Donią, która była na Sybirze. Pani Donia ma blisko 90 lat i odwiedziła nas już w Polsce. Rok temu przyjechała do nas tutaj do Torunia. To były piękne spotkania, kiedy na przykład pani Donia otworzyła starą skrzynkę rodzinną, wyjęła szkaplerz, który według tradycji rodzinnej był nawet w bitwie pod Wiedniem, był w trakcie I wojny światowej, II wojny światowej, u członków jej rodziny, pokazywała nam, opowiadała nam o chlebie robionym, o różańcu robionym z kawałków chleba na wygnaniu na wschodzie. To były niesamowite spotkania, gdzie czuć było Polskę od ludzi, którzy naprawdę kilka dziesiątek lat w ogóle do Polski nie przyjeżdżali. Myślę, że dzieci na tych spotkaniach naprawdę poczuły, co to znaczy miłość do naszego kraju. To były świetne spotkanie.
A z takich jeszcze polskich akcentów, jak przeżyliście na przykład Wigilię, Boże Narodzenie? Gdzie i jak to wyglądało? No, był śnieg, była choinka, opłatek.
Mi się wydaje, że w Wigilii opłatka, w sensie był, ale więcej była mycia auta na ulicach.
To był taki smutny wydźwięk jakby dla nas. Byliśmy w szoku, bo my jakby w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo podniosłej atmosfery w grudniu podczas świąt, do bardzo uroczystej, do uroczystego takiego, uroczystej kolacji, do mszy świętej, do wszystkiego tego, do czego jesteśmy nauczeni w tradycją i jakby tym, co przeżywamy co roku w naszych domach. A w podróży byliśmy w Patagonii i tak naprawdę nie mieliśmy gdzie spędzić Bożego Narodzenia. A dla nas jakby bardzo ważne było, żeby jednak w jakiś sposób rodzinny przeżyć. Mimo że w podróży, to jednak chcieliśmy to w sposób rodzinny przeżyć. I napisaliśmy takiego rozżalonego posta na portalu społecznościowym, mówiąc: ludzie, pomóżcie nam, bo jesteśmy w Patagonii, w Ushuaia, na końcu świata, Wigilia za 2 dni i nie wiemy, co z sobą począć. Wychodzi na to, że będziemy w namiocie. I w pewnym momencie sprawdziliśmy odpowiedzi na maila, a tam nagle przyszła do nas odpowiedź, nie wiadomo skąd, przyszła odpowiedź i jakaś pani właśnie napisała: jedźcie do Buenos Aires, tam jest pani Maria, to jest moja ciocia i Maria was przyjmie do swojego domu. I faktycznie kupiliśmy natychmiast bilet samolotowy, polecieliśmy do Buenos Aires, przyjechaliśmy 24 grudnia, tam czekał na nas opłatek, Wojtuś już nie pamięta, bo byliśmy bardzo, bardzo zmęczeni. My w ten dzień chyba w tą noc spaliśmy dosłownie 2-3 godziny i przyjechaliśmy do Marii, do domu. Spóźniliśmy się nawet na pasterkę, więc niestety nie udało nam się być tam, że dopiero pierwszego dnia poszliśmy. Czekała na nas rybki i jakieś drobne, symboliczne potrawy wigilijne i w sposób bardzo, bardzo symboliczny, ale jednak rodzinny spędziliśmy święta.
I po polsku.
I po polsku.
Łucjo, chciałam coś powiedzieć, ale może dajmy sobie to na kolejną część, bo już nasz czas się kończy. Zapraszamy Państwa na spotkanie z naszymi gośćmi, Państwem Łopacińskim, Elizą i Wojciechem oraz Wojtkiem i Łucją o 21.30 w Radiu Maryja i będziemy mówić nadal o rodzinnej wyprawie dookoła świata, pełnej różnych wrażeń, różnych wspomnień, różnych refleksji. Myślę, że warto z nami być, nieprawdaż?
Tak, prawda. Zachęcam.
Zapraszamy, a teraz już mówimy Państwu Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Bóg zapłać.